Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd wprowadza stan epidemii w Polsce, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, daje on nowe prerogatywy rządzącym, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii rząd zdecydował też o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt wielkanocnych. O podjętych decyzjach mówił na wieczornej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji, o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa.
Szef rządu poinformował też o podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny. Ma ona wynosić nawet 30 tysięcy złotych, a nie jak było do tej pory 5 tysięcy złotych. Premier przekazał też, że wprowadzone będą mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. O tym, co oznacza stan epidemii w Polsce, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Oznacza to, że stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tę epidemię.
Ogłoszenie stanu epidemii nie zmienia terminarza egzaminów w szkołach. Obowiązek realizowania podstaw programowych zostanie wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji od 25 marca. A w Polsce potwierdzono już ponad 420 przypadków zakażenia koronawirusem. 6 osób zakażonych zmarło. Prezydent Polski apeluje o jeszcze większą mobilizację i dyscyplinę w obliczu trwającej w kraju epidemii koronawirusa. Andrzej Duda wygłosił wieczorem kolejne orędzie do Polaków. Prezydent dziękował w nim też wszystkim zaangażowanym w walkę z wirusem i osobom, które zabezpieczają nam dostęp do najpotrzebniejszych usług i towarów. Posłuchajmy.
Drodzy rodacy, szanowni państwo, działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację i jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach, stosujmy się do wydawanych zaleceń, nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw. Szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa. W tych trudnych dla nas wszystkich dniach z całego serca dziękuję służbom sanitarnym, medycznym i mundurowym. Dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego oraz tym z Państwa, którzy zabezpieczają dostęp do najpotrzebniejszych usług i towarów. Wykazują się Państwo szczególnym hartem ducha. Państwa oddanie i profesjonalizm wzbudzają w sercach Polaków spokój, zaufanie i autentyczny podziw. Inspirują też do udzielania pomocy potrzebującym. Polskie firmy przekazują wysokie darowizny na rzecz walki z epidemią lub przestawiają się na produkcję najpotrzebniejszych środków ochrony sanitarnej. Dyżurujący lekarze i ratownicy otrzymują wsparcie studentów medycyny, a pracownicy restauracji, barów i kawiarni nieodpłatnie przygotowują i dostarczają im posiłki. Samorządowcy, harcerze, grupy wolontariuszy i sąsiedzi niosą konkretną pomoc oraz słowa otuchy seniorom, kombatantom i niepełnosprawnym. Jeszcze raz dziękuję za tą wspaniałą postawę. Trwa akcja Lot do domu. Dzięki załogom samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, dzięki pracownikom obsługi lotnisk i ruchu lotniczego oraz polskim służbom dyplomatycznym do rodzin i bliskich w kraju powróciło już kilkanaście tysięcy osób. To dowód, że każdy obywatel Rzeczypospolitej może liczyć na pomoc swojego państwa. Drodzy rodacy, stoimy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin. Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów. Dzisiaj otrzymałem rządowy projekt specjalnej ustawy, określanej jako tarcza antykryzysowa. Tworzy ją pakiet działań na niespotykaną dotąd skalę. Na ochronę budżetów domowych Polaków, na ochronę miejsc pracy oraz ciągłości funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, mają być przeznaczone setki miliardów złotych. Z uwagi na rangę tego aktu prawnego zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek do przedstawicieli rządu, władz Sejmu i Senatu dołączą liderzy ugrupowań parlamentarnych. Omówimy razem szczegóły tego ważnego projektu, wokół którego musi się zawiązać porozumienie wszystkich sił politycznych. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że wyjdziemy z tej próby obronną ręką, że jako państwo i naród umocnimy łączące nas więzi, że po raz kolejny udowodnimy, jak wielką siłę i możliwości ma nasza wspólnota.
Decyzja dotycząca przebiegu najbliższego posiedzenia Sejmu zapadnie we wtorek, poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Polityk wziął udział w piątek w obradach Prezydium Sejmu, które omawiało szczegóły organizacyjne związane z najbliższym posiedzeniem Izby w związku z epidemią koronawirusa. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przekazał, że nie jest przewidywane przeniesienie posiedzenia Izby poza budynek parlamentu.
Umówiliśmy się, że we wtorek odbędzie się kolejne prezydium, na którym już zapadnie decyzja po konsultacjach w klubach, jak będzie wyglądać posiedzenie Sejmu. Warianty są różne, za wcześnie o nich mówić. Chodzi o to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo posłom, pracownikom Straży Marszałkowskiej, dziennikarzom, żeby nie mnożyć zagrożenia rozszerzania się epidemii wśród osób, które pełnią ważne funkcje w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej.
Były głosy, żeby wyprowadzić obrady Sejmu poza budynek.
Nie przewidzieliśmy takiej sytuacji.
Głównym punktem przyszłotygodniowych obrad Izby będzie pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki dodał, że prawdopodobnie posłowie zajmą się też sprawą budżetu. Osoby objęte kwarantanną domową mogą liczyć na wsparcie organów państwa. Pomoc płynie m.in. ze strony policji oraz ośrodków pomocy społecznej. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Policjanci poproszeni zrobią zakupy, mogą się także udać do apteki. Informacje o osobach wymagających szczególnej pomocy funkcjonariusze przekażą do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik socjalny nawiąże kontakt w miarę możliwości telefonicznie. O szczegółach mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Policja odwiedza osoby w kwarantannie. Odwiedza przede wszystkim, aby sprawdzić, czy te osoby w tej kwarantannie są, a z drugiej strony wykonuje bardzo ważne społeczne zadanie, a więc pyta, czy należy dostarczyć jedzenie, czy ewentualnie wykupić leki. I kolejną tą drogą wsparcia, gdzie ta informacja dociera, są ośrodki pomocy społecznej, które koordynują działania. A więc następnie, czy przedstawiciele właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej, czy straży czy wolontariusze docierają z jedzeniem. Jedzenia nie brakuje. Jedzenie jest zabezpieczone przez banki żywności, przez Caritas.
Rząd niezmiennie apeluje: pozostańmy w domach. Narodowa kwarantanna to warunek zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety to także okazja dla oszustów chcących wykorzystać nasz strach i naiwność. Nie wpuszczajmy do domu obcych osób. Funkcjonariusze policji, a także innych organów zawsze mają przy sobie legitymację. Tylko oni zapewnią nam wsparcie i pomoc. Wiedzę o koronawirusie należy czerpać z ogólnopolskich mediów oraz rządowych stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Organizacje pożytku publicznego jak co roku zachęcają do przekazania 1% podatku. Termin na rozliczenie się z dochodów osiągniętych w ubiegłym roku dla większości podatników upływa 30 kwietnia. Niewykluczone, że ze względu na pandemię koronawirusa zostanie on przedłużony. Deklarację podatkową możemy jednak już teraz przesłać drogą elektroniczną lub skorzystać z usługi Twój e-PIT. Na 1% naszego podatku jak co roku liczą organizacje pożytku publicznego. publicznego. Do otrzymania środków jest uprawnionych ponad 8 tysięcy podmiotów. Wśród nich jest m.in. Fundacja Nasza Przyszłość. Od lat kształtuje ona patriotyczne postawy wśród dzieci i młodzieży. Dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość Szymon Cieślar zaznacza, że przekazanie 1% to prosty gest, który może uczynić wiele dobra.
Misją naszej fundacji, jak wskazuje sama jej nazwa, jest dbanie o naszą przyszłość. A właśnie te środki pomagają dbać o naszą kulturę, tradycję narodową, działania na rzecz młodzieży. I tak mamy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, mamy Liceum i Szkołę Podstawową w Szczecinku i wiele innych działań, które podejmujemy, ale to jest kropelka w morzu zdarzeń, które dzięki Państwa pomocy mogą mieć miejsce. Nie rezygnujcie Państwo z możliwości podjęcia decyzji o tym, gdzie te pieniądze będą przekazane. Bo inaczej zadecydują o tym urzędnicy. Postarajmy się o to, by przekazać 1% Fundacji Nasza Przyszłość, bo razem możemy zrobić wiele dobrego.
Jeżeli w ubiegłym roku podatnicy skorzystali z usługi Twój e-PIT i wpisali numer KRS Fundacji, to będzie on widoczny także w bieżącym zestawieniu. 1% podatku mogą przekazać także emeryci i renciści. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w ubiegłym roku, to nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Podatnik, który chce zmienić odbiorcę 1%, powinien dostarczyć do Urzędu Skarbowego wypełniony druk PIT-OP. NSZZ Solidarność zwróci się do Komisji Europejskiej o zawieszenie opłat za emisję CO2. Ma to związek z pandemią koronawirusa. Solidarność wskazuje, że środki finansowe są dziś potrzebne polskiej i europejskiej gospodarce. Zawieszenie opłat za emisję CO2 to także gwarancja utrzymania cen energii. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski zwraca uwagę, że Polska musi płacić miliardy złotych za emisję dwutlenku węgla. Ma to związek z tym, że nasza energetyka jest oparta na węglu. Związkowiec zauważa też, że Unia słabo radzi sobie z pandemią.
Okazuje się po raz kolejny, że w sytuacji kryzysowej niespecjalnie jest w stanie coś z siebie wydobyć szybko i zareagować na tego typu zdarzenia. A więc rezygnacja na ten czas z tych opłat klimatycznych pozwoliłaby takim państwom, takim krajom jak Polska przeznaczyć więcej pieniędzy na walkę przede wszystkim z paścią gospodarczą, która wiąże się z tą epidemią.
Solidarność prześle wniosek do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w najbliższy wtorek. Opłaty za emisję CO2 pobierane są w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Parlament Europejski nie zawiesza swoich prac w Brukseli. Niedawno odbyła się telekonferencja, w której uczestniczyli przewodniczący parlamentu oraz szefowie grup politycznych tej instytucji. Zapadła decyzja o zorganizowaniu 26 marca nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w belgijskiej stolicy. Więcej Dawid Nachajowski.
Będzie to pierwsza sesja plenarna z systemem głosowania na odległość. Dla tych posłów, którzy nie będą uczestniczyć w sesji osobiście, przewidziano zdalną formułę. I tutaj padają już pierwsze znaki zapytania. Którzy europosłowie przyjadą na sesję plenarną do Brukseli, mając na uwadze problem koronawirusa na przykład w Belgii oraz restrykcje i środki bezpieczeństwa podjęte przez poszczególne kraje Unii Europejskiej? Czy jest sens jechać do Brukseli i się narażać? Jeden z belgijskich posłów do Parlamentu Europejskiego w piśmie do przewodniczącego tej instytucji dał do zrozumienia, że to nie jest czas na organizowanie tego rodzaju spotkań fizycznych, gdzie pozwala się dziesiątkom czy setkom europosłów gromadzić się w jednym miejscu tej instytucji. Zdaniem belgijskiego polityka przewodniczący powinien rozważyć propozycję ograniczenia obecności na sali plenarnej tylko do przewodniczących grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Pozostali politycy mogą pracować na odległość. Jak na razie konferencja przewodniczących oficjalnie zaakceptowała program sesji plenarnej na 26 marca w Brukseli. Strasburg po raz kolejny anulowano. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10 głosowaniami. Chodzi m.in. o zajęcie stanowiska w sprawie szczególnych środków mających na celu zmobilizowanie inwestycji w systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich w odpowiedzi na wybuch koronawirusa. Co ciekawe, liderzy grup politycznych przyjęli też nowy kalendarz prac parlamentu na ten rok. Na przykład od 6 kwietnia do 3 maja nie będzie posiedzeń komisji czy grup politycznych. Przerwę w pracach w Brukseli zaplanowano również od 13 lipca do 23 sierpnia. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.